Radiowy kinematograf.
Przedstawiam Państwu gościa radiowego kinematografu, pani Dominika Kicińska. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Reżyserka, autorka filmu Dzieciństwo. Proszę Państwa, ja przypomnę, że jakiś czas temu o filmie Dzieciństwo rozmawialiśmy w radiowym kinematografie. Pani Dominika Kicińska przygotowała film, który opowiada o dzieciństwie Tadeusza Kantora. Znakomity reżyser, malarz, spędził dzieciństwo w Wielopolu Skrzyńskim i właśnie temu fragmentowi życia Tadeusza Kantora film jest poświęcony. Dzisiaj inny etap rozmowy o tym filmie, bo zdobywa on publiczność, zdobywa festiwale, jest świetnie przyjmowany. O tych sukcesach chcę z panią dzisiaj porozmawiać. Zacznijmy od festiwalu Opla, bo na tym festiwalu film dostał jedną z głównych nagród. Bardzo pani gratuluję i uważam, że to jest jak najbardziej zasłużone wyróżnienie.
Bardzo dziękuję. Cały zespół bardzo się cieszył z tego powodu. Początkowo jak robiłam tą animację, to gdzieś tam z tyłu głowy miałam takie marzenie, że skończymy, to od razu wysyłamy na Ople, bo ten festiwal uważam, że on jest wyjątkowy tak na skalę całego kraju z tego powodu, że jurorami są widzowie.
To jest bardzo nietypowa sytuacja,
tak.
Bo nie grupa jurorska specjaliści, ale właściwie wszyscy, którzy zgłaszają akces i chęć oglądania filmów, już automatycznie są jurorami.
Opla podróżuje po całej Polsce. Cały konkurs rozegrał się w 104 miejscowościach. Konkurs główny, w którym my braliśmy udział w kategorii Prop Up and Go, w 33. Więc to była masa widzów, masa odbiorców i ta animacja im się spodobała, ponieważ zajęliśmy drugie miejsce. Jak pojechałam tam na miejsce i było właśnie rozdanie nagród, to byłam aż w szoku. Tu się okazało, że jesteśmy na podium i mamy tego koziołka. Olbrzymie wyróżnienie i taka radość i też motywacja do tego, żeby gdzieś w przyszłości zrobić kolejną animację i gdzieś tam ją wysyłać. Bo skoro się podoba, to myślę, że jest sens.
2453 jurorów i jurorek. Tylu widzów oceniało między innymi pani film. To jest świetna rekomendacja. Oczywiście specjaliści, fachowcy, zawodowcy ważne nagrody zawsze przyznają, ale widzowie są najważniejsi.
To prawda. I oglądając Ople możemy zobaczyć taki cały przekrój animacji robionej w Polsce. Zachęcam Państwa, kiedy gdzieś tam usłyszycie, że gdzieś się rozgrywa Opla, żeby zajrzeć, bo to są ciekawe, fantastyczne animacje tworzone przez studentów, tworzone przez amatorów, tworzone przez małe dzieci. Najmłodszym twórcą na Opli był chyba taki 8-letni chłopczyk i najstarszym twórcą był Witold Giersz.
No, Nestor polskich animatorów, wielka postać.
Wielka postać polskiej animacji. Nie chcę się pomylić, ile pan Witold ma lat, ale na pewno ponad 90. Widzimy tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w animacji i tych, którzy stworzyli polską animację.
Powiedzmy jeszcze, że nagroda na festiwalu Opla jest jednocześnie nominacją do Ogólnopolskiego Festiwalu Kina Niezależnego w Koninie. I to jest rzeczywiście najważniejszy festiwal dla wszystkich twórców kina niezależnego w Polsce.
Tak, dostaliśmy się właśnie na 71. Okwę.
Wszystko, o czym rozmawiamy, to efekt naprawdę bardzo interesującego poziomu filmu Dzieciństwo i jednocześnie też taki dowód na to, jak rzetelna praca została wykonana. Ja tylko powiem Państwu, że film Dzieciństwo jest animacją kukiełkową, lalkową. To się rzadko dzisiaj zdarza. Tym bardziej chylę czoła, że pani i pani zespół pomyśleliście właśnie o takiej technice animacyjnej.
Animacja lalkowa jest moją ulubioną animacją. Jest to animacja, która naprawdę funkcjonuje, ona istnieje, ten świat jest stworzony, ma swoje miejsce i te wszystkie rzeczy są realne. Scenografia, lalki, jeśli Państwo chcielibyście zobaczyć fragmenty, są one pokazywane w Muzeum Wielopolu Skrzyńskim.
No właśnie, to jest scenografia jak do filmu fabularnego, prawda? Buduje się dekoracje, ulice, budynki, wszystko w mniejszej skali, ale po prostu niemal jeden do jednego.
To jest ogrom pracy, ale kiedy się widzi, ile się zrobiło, ile jest tych rzeczy, że to zajmuje całe powierzchnie, to robi wrażenie i też czuć taką no, dumę z siebie, że się dało to zrobić. Ja początkowo miałam wrażenie, że ja sobie nie poradzę, bo tyle tego jest, było tyle tych scen. Mieliśmy scenografię zimową, mieliśmy rynek, mieliśmy jakieś pomieszczenia, mieliśmy konia, kury. Było to męczące. Ale teraz czuć takie wynagrodzenie tej ciężkiej pracy, że ta animacja jest pokazywana, że się podoba, też trochę wzrusza. No, bardzo mnie to cieszy.
Film Dzieciństwo, o którym rozmawiamy, jest o tyle ciekawy, że dotyczy tej sfery życia Tadeusza Kantora, o której często się nie mówi, o której sam autor mówił, że to jest jego źródło, z którego czerpie i tworzy kolejne swoje widowiska i w ogóle sztukę, ale jednocześnie też o wielu rzeczach nie mówił. To dzieciństwo składało się z chwil miłych i radosnych, ale może więcej w niej było goryczy, smutku i rozpaczy. To się wiąże oczywiście z losami rodziców, z własnymi losami, także z czasem wojny, pierwszej wojny światowej. W życiu Kantora dużo się działo w czasie dzieciństwa.
Tadeusz Kantor miał dzieciństwo, które podejrzewam, że większość dzieci wtedy miała. Takie pełne niebezpieczeństw i tego, że nadciąga coś strasznego, nadciąga wojna i życie tych dzieci się całkowicie zmieniło. Niektórzy oglądając tą animację, kiedy nie wiedzą, że to jest o Tadeuszu Kantorze, widzą przede wszystkim portret chłopca z czasów II wojny światowej, który mimo tych okropieństw dookoła niego stara się mieć dobre dzieciństwo. Spędza je z siostrą, chodzą tam w tych zaspach, w stajni.
Siostra Zofia, ważna postać w życiu Tadeusza Kantora.
I myślę, że to jest przede wszystkim historia chłopca, który jest bardzo taki spostrzegawczy, jest takim obserwatorem, też bardzo silną postacią, która gdzieś tam lawiruje po tym miasteczku, stara się przeżyć.
W filmie pojawiają się epizody, powiedziałbym, radosne. To są zabawy, to jest jakaś wędrówka właśnie w takim zimowym pejzażu. To jest przejażdżka rowerkiem, drezynką. Bardzo charakterystyczny pojazd dla Tadeusza Kantora. On się zresztą będzie pojawiał w jego spektaklach wielokrotnie. Te epizody dzieciństwa w małym miasteczku są ważne, ciekawe, ale też pojawiają się chwile bardzo trudne, kiedy ojciec wyrusza na wojnę, kiedy ojciec nie wraca do rodziny, bo wiemy, że tak wydarzyło się w życiu Tadeusza Kantora, że ojciec odszedł od rodziny. Widzimy też śmierć księdza Józefa Rodaniewicza, bardzo ważnej postaci w życiu Tadeusza Kantora. Radosne i bardzo tragiczne sytuacje w życiu małego chłopca przeplatają się właściwie w tym filmie.
Dzieciństwo z tamtych czasów. Trudne, ale też dobre momenty, dobre chwile.
Wybór poszczególnych epizodów, a zdaje się, że chyba 7 takich ważnych epizodów pani wybrała, nie był łatwy. Pewnie to był rodzaj strategicznych decyzji, wybór tych, a nie innych sekwencji z życiorysu.
To, jaka jest przedstawiona historia w tej animacji, zawdzięczamy pani Irenie Walat, dyrektorce Muzeum Wielopolu Skrzyńskim. Ten pomysł, myślę, że tak w niej kiełkował od pewnego czasu i też ona tak żyje tą historią. W muzeum są zbiory tam wspomnień Tadeusza Kantora, zdjęcia i są zapiski, a przede wszystkim zapiski o tym, jak on wspominał Boże Narodzenie, tą zimę, kiedy jeździł po rynku i widział, jak społeczeństwo Polaków, Żydów, innych mniejszości gdzieś w pewien sposób się przeplata, jak te społeczności na niego oddziaływały, to jak ksiądz Radoniewicz rozmawiał z rabinem. To gdzieś właśnie w tych zapiskach się pojawiło. Pani Irena nam pokazała te zapiski. Współpracowaliśmy z nią ściśle w tworzeniu scenariusza. Też ona jest współautorką scenariusza. Kiedy rysowałam storyboard, to pracowałam z Radkiem Moszczakiem i właśnie z panią Ireną, żeby ten obraz nam wszystkim się podobał.
No właśnie, tutaj jakby dialog nie prowadzi fabuły, nie prowadzi tych epizodów, a raczej obrazy, sekwencje, jakieś skojarzenia, prawda?
Tak. Dialogi byłyby o tyle problematyczne, ponieważ to byłoby takie totalne domniemanie.
A może nawet trochę zbanalizowanie tej opowieści.
Tak, tak. Też niektórzy mówią, że właśnie w animacji czasem lepiej, jak w ogóle nie ma dialogów. Że sam obraz się broni i sam odbiorca odczytuje, o co chodzi w tej animacji. Myślę, że właśnie te dialogi byłyby zbędne.
Chociaż nie zrezygnowała pani z czegoś, co ja nazywam sferą dźwiękową, dialogową. Tam słychać jakby strzępy rozmów, jakieś fragmenty, prawda? Wydaje nam się, że słyszymy, jak bohaterowie rozmawiają, chociaż nie jesteśmy w stanie poszczególnych słów.
Jest to takie zagłuszone. Myślę, że tam przede wszystkim słychać, jak Kantor mówi mamo.
Tak.
Są jakieś takie westchnięcia, jakieś wołania.
Emocje na pewno w tych szmerach dźwiękowych są. To widać, kiedy na przykład jest jakaś bardzo trudna sytuacja i te emocje dominują. Tak.
Tak, dźwiękiem zajmował się Maciej Komosa. Zrobił fantastyczną robotę.
On też pisał muzykę, prawda?
On dostał fragmenty muzyki, która była oryginalnie w spektaklach Tadeusza Kantora. I on to przekształcił właśnie do animacji, dodał tam odgłosy, różne dźwięki, właśnie tą taką nie do końca dialogową ścieżkę, ale te pomruki i te odgłosy. Myślę, że to wyszło bardzo dobrze.
Porozmawiajmy o tej stronie technicznej filmu, o scenografii, o lalkach, o tym, co widz doświadcza, co obserwuje i być może nawet nie zastanawia się, patrząc na film, w jaki sposób ten świat został skonstruowany. A tutaj mnóstwo technicznej wiedzy jest wymagane, by w ogóle ten świat się poruszał, by ten świat w ogóle zaczął istnieć.
Dla tych, którzy może nie wiedzą, animacja polega przede wszystkim na tym, że robione są zdjęcia i powstaje sekwencja ruchu. Te zdjęcia są łączone i tam powstaje kilka tysięcy, kilkaset zdjęć.
No musimy powiedzieć, na czym polega ruch w animacji. Państwo wybraliście taką formułę 15 zdjęć na sekundę.
Tak. W takim płynnym filmie idealnie by było, gdyby było 24 klatki na sekundę. Ale wtedy myślę, że musielibyśmy mieć olbrzymi zespół i masę rąk.
I wiele czasu.
I wiele czasu. Mieliśmy krótki okres czasu w tym wielopolu, ale myślę, że dobrze i tak nam to wyszło. Mieliśmy 2 tygodnie. 2 tygodnie to na animację jest naprawdę bardzo mało. Przede wszystkim ja animowałam. Też miałam 2 pomocnice. W niektórych scenach na przykład jest 10 postaci, które się rusza.
No właśnie. I wszystkie jednocześnie tak, i wprawiamy w ruch. Więc
tak,
jak
i gdybym miała zrobić jedną klatkę sama, to jedna klatka, czyli 1/15 sekundy ujęcia zajęłaby mi, nie wiem, 15 minut, żebym weszła na tą makietę i ułożyła. Dlatego Julka Szczepek była z jednej strony. Ja byłam z przodu, więc ruszałam kantorem, ruszałam tam wozem z koniem. Była jeszcze Oliwia Augustyn. Oliwia Augustyn też się zajmuje animacją lalkową. Bardzo się cieszę, że ona właśnie była, bo mieliśmy taką jedną scenę, ona była niesamowicie problematyczna, bo pod koniec animacji lalki były już bardzo zmęczone.
Nawet zniszczone.
Pod koniec te głowy, ręce najzwyczajniej w świecie odpadały. Szkielet lalki to jest drut aluminiowy. I jak można się domyślić, kiedy tam kilkaset razy wygnie się ten drut, on się po prostu łamie. My nie mieliśmy zapasowych drutów. Policzyłam sobie, że na 8 minut powinno nam wystarczyć tyle lalek. I tak pod koniec one właśnie się psuły, ale daliśmy radę. Gdybym miała zrobić 10 minut filmu animowanego, 2 takie same lalki.
No, najczęściej jest tak, że przy dużych produkcjach lalkowych, animowanych tworzy się od razu 5, 6 tych samych postaci, które po prostu w każdej chwili mogą zastąpić tę pierwszą, która już uległa zniszczeniu.
To prawda, ale to mielibyśmy końcowo 100 postaci. Ja nie wiem, czy ja bym dała radę, bo scenografię i lalki ja sama budowałam w garażu u siebie w domu. Jak przyjechałam do Wielopola, to brakowało mi 2 domków, to dziewczyny właśnie pomogły mi je skleić. Jeszcze jakieś tam kostiumy doszywałyśmy.
Ale też zadbaliście o to, by odtworzyć Wielopole przedwojenne.
Tak.
Wielopole, które już właściwie nie istnieje. No tu pewnie pomogły fotografie, pomogła dokumentacja tamtego czasu, może jakieś sztychy.
Przed rozpoczęciem zdjęć, długo przed robieniem scenografii lalek, przyjechaliśmy z Radkiem do pani Ireny, do muzeum i mieliśmy taki obchód. Chodziliśmy po Wielopolu, oglądaliśmy, masa rzeczy się zmieniła. W niektórych miejscach w ogóle wszystko było inne. Na przykład plebania. To jak ona się zmieniała na przestrzeni lat.
To najważniejsze miejsce przecież.
Tak, plebania była najważniejsza. Tam początkowo nie było tej takiej przybudówki na górze, bo teraz jest taki balkonik, wtedy tego nie było. Teraz jak się przyjeżdża do Wielopola, to z przodu budynku jest taka kapliczka Matki Boskiej. Ja byłam przekonana, że ojej, jakby to pięknie wyglądało, na pewno tak to było, jak kantor tutaj mieszkał. Okazało się, że nie było tej kapliczki, ona się dopiero niedawno pojawiła, więc też jej nie ma w animacji. Staraliśmy się najbardziej, jak mogliśmy, żeby oddać to Wielopole. Są takie elementy, które są charakterystyczne dla Wielopola. Jest to kapliczka na rynku, jest to plebania, cmentarz.
No tak, bo ostatnia sekwencja filmu rozgrywa się na cmentarzu. Tak. To jest ceremonia pogrzebowa księdza Rodaniewicza.
Tak. Ksiądz miał taki nieszczęśliwy wypadek, spadł do piwniczki, jak się wchodziło tak na dół. My też tam weszliśmy, naprawdę są strome schody. Niestety wypadek był na tyle poważny, że ksiądz zmarł i wszystko się pozmieniało w życiu kantora, ponieważ on był spokrewniony z księdzem, mieszkał tam razem z mamą i ze swoją siostrą na plebanii, ale jeśli pojawił się nowy ksiądz, to musieli się wyprowadzić. Ich taka historia w Wielopolu...
Właściwie wtedy się kończy.
Tak, kończy się. Ta animacja pokazuje właśnie te wspomnienia z Wielopola. Też je gdzieś tam w pewien sposób kończy, bo życie kantora się zmienia. On wyjeżdża do Tarnowa, później się pojawia w Krakowie. Później wraca na przestrzeni lat do tego Wielopola, bo Wielopole było dla niego tak ważne, że on do końca życia tworzył dzieła związane z miejscem, gdzie się narodził.
Pamięć była dla kantora niezwykle ważna. Pamięć o przeszłości, ona odgrywała wielką rolę. Pojawiały się obrazy z przeszłości, czasami jakieś sekwencje, może nawet tajemnicze. Jak przeszłość i jak pamięć kształtowała kantora i jak wpływała na jego twórczość. To, myślę, jest w ogóle odrębny temat na bardzo długą rozmowę.
To prawda. I myślę, że nie ze mną, tylko z kimś, kto zna się na historii kantora. Ja tak tylko interesowałam się tą historią przede wszystkim małego chłopca.
No to jedno zasadnicze pytanie. Czy ta opowieść o kantorze to jest początek do badań raczej na temat Tadeusza Kantora, czy początek jakiejś pasji realizatorskiej związanej z animacją, z kinem, z filmem?
Myślę, że Tadeusz Kantor już dosyć długo jest w moim życiu, bo wcześniej też robiłam animację lalkową na temat dorosłego Tadeusza, który gdzieś tam dostał natchnienia do stworzenia ambalażu. A tak to myślę, że animacja lalkowa była o wiele dłużej niż Tadeusz Kantor. Chciałabym to tak kontynuować. Na pewno na wakacjach, jak będę miała chwilkę, to chciałabym się zająć właśnie scenografią do jakiejś innej animacji. Po głowie mi coś tam innego chodzi. Bo jeżeli ja chcę się rozwijać w animacji, to muszę robić animację. Nie ma innego wyjścia.
No tak,
bo
tylko praktyka.
Tak, bo czytać mogę sobie, ale to nic nie zmieni. Bo to są materiały, to jest nauka tych materiałów, tego jak one się tam zachowują. Więc tak, animacja to jest praktyka. Mhm. Trochę teorii.
Czyli rozumiem finał studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i jakaś próba zmierzenia się z kinem, z animacją, z filmem.
Mam nadzieję, że tak będzie. Nie chcę mówić, że nie wiadomo, co tam oczekuję. Przede wszystkim bym chciała, żeby animacje, które robię, były dobre, żeby się podobały i żebym ja czuła, że mi się podobają.
Z pewnością film Dzieciństwo podoba się i widzom, i jurorom, i specjalistom. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które w ogóle zajmują się twórczością Tadeusza Kantora i były pod wrażeniem pani filmu.
Dziękuję, bardzo dziękuję.
Pani Dominika Kicińska była dzisiaj gościem radiowego kinematografu. Jeszcze raz gratuluję nagród na festiwalach i mam nadzieję, że przy okazji kolejnych laurów się spotkamy.
To może do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radiowy kinematograf.